wzrósł taki ogólny poziom irytacji, pobudzenia emocjonalnego i te zmiany przekładają się na większą częstość odreagowania w na przykład przeglądaniu internetu, takim codziennym, które jest już uwikłaniem trochę. Zaniedbywanie snu, zaniedbywanie szkoły z tym związane. A propos szkoły, zwiększa się częstość takiego wykorzystywania sieci do poszukiwania gotowych prac domowych, żeby je po prostu przesłać na zasadzie kopiuj i wklej. Wzrastają, ale łagodnie, tendencje do depresji, do przeżywania smutku, przygnębienia, ale też tendencje do tego, żeby długotrwale przeżywać taki odroczony poziom stresu pourazowego, takiego, który wiąże się z doświadczeniem izolacji, osamotnienia.
Grzegorz Oleszkiewicz, pełnomocnik prezydenta do spraw przeciwdziałania patologiom społecznym. My z panem doktorem Pożakiem współpracujemy cyklicznie i w takich równych odstępach czasowych doktor przeprowadzał u nas badania, natomiast te badania były wyjątkowe, bo chcieliśmy zbadać stan psychospołeczny uczniów, rodziców i nauczycieli wywołany izolacją pandemiczną i stresem związanym z agresją na terenie Ukrainy. Wyniki, jakby analizując różne sytuacje, które są w samorządach, jakby spodziewaliśmy się tego, że młodzież oczekuje bardziej wsparcia, a nauczyciele chcą jakby wyrównywać szanse edukacyjne. Spodziewaliśmy się tego, że dużym problemem będzie obciążenie przez internet i duże spędzanie czasu młodzieży. Jakby na to byliśmy przygotowani.
Lidia Nogowska, zespół szkół numer 1 w Puławach. Badania oddają rzeczywistość i pokazują postępujący ten proces. Przyrost naprawdę duży, bo spędzanie czasu w wymiarze wirtualnym, jeżeli chodzi o młodzież, jest bardzo zauważalna. Telefony towarzyszą młodzieży właściwie już teraz cały czas. Są tak uzależnieni od nich, że nawet w trakcie lekcji sięgają, odpisują, niby mają tak zwaną podzielną uwagę, ale na niektórych przedmiotach jest to wręcz nawet niemożliwe i nie służy, żeby zdobywać wiedzę czy tam umiejętności, ale jednak takie przyklejenie do tego smartfona jest bardzo zauważalne. Ja dzisiaj nawet na lekcji podeszłam do dziewczyny, ponieważ pracowała. Jak z odległości patrzyłam na nią, to nawet widziałam zaangażowanie, praca z podręcznikiem, ale się okazuje, że w międzyczasie jednak ten ruch ręką, odpisywanie wiadomości, bardzo uzależniające.
Mi się wydaje, że jest tak samo, jak było przed zdalnymi chyba. I po prostu kto grał już dużo wcześniej, no to teraz tak samo gra.
Różnicy nie widzisz?
Chyba nie.
No, było tak, że częściej się spędzało w sieci i tak dalej.
A co w sieci robicie?
No ja najczęściej no to tego TikToka oglądam i tak dalej.
No ja też YouTube'a, TikToka, no i Instagrama też
no,
trochę.
No różne media społecznościowe. No u rówieśników jest podobnie.
Czyli ta sieć trochę zawładnęła.
Troszkę tak.
A jak dużo czasu spędzasz w internecie?
No po szkole 2-3 godziny.
A u ciebie? Jak to wygląda?
No podobnie jak u kolegi, tak spędzam tak samo czasu.
Bardzo długo nie spędzam, ja to chodzę na przykład, robię jakąś aktywność, chodzę na siłownię i tego typu.
Dariusz Perszko, psycholog. Technologia komputerowa sama z siebie nie jest złem, to jest narzędzie. To jest jak młotek, to jest jak samochód, to jest jak energia atomowa. Te rzeczy nie są same z siebie złe, natomiast jest kwestia proporcji i nadużywania, albo w ogóle nieużywania, nieumiejętność używania. Kiedy coś jest niedobre, kiedy dezorganizuje życie. Jeżeli technologia komputerowa, dostęp do komputera, do smartfona dezorganizuje życie takiego młodego człowieka czy dziecka, to wtedy to już trzeba się tym zająć. Dezorganizuje wtedy, jeżeli ono nie podejmuje normalnej, zwyczajowej aktywności. Czyli na przykład rano nie wstaje. Mieliśmy tutaj takie przypadki w poradni psychologiczno-pedagogicznej, że mama była zdziwiona, że dziecko ma trudności ze wstaniem o 7, żeby na 8 pójść do szkoły. Trudno było dojść, dlaczego? Ale nagle się okazało, że on ma w pokoju telewizor, smartfon i komputer. I siedzi na tym do 1 w nocy i nie ma mowy, żeby później wstał o godzinie 7. I wystarczyło przeprowadzić dystrybucję tych trzech narzędzi i tyle.
My jako nauczyciele musimy mieć pełną świadomość, że XXI wiek zobowiązuje również nas do pewnych zachowań, więc jeżeli ten świat jest taki bardzo ciekawy i tak naprawdę też może być wykorzystywany w dobrym kierunku, to organizując na przykład proces dydaktyczny, łączmy te elementy, gdzie można coś sięgnąć do wiedzy właśnie z wykorzystaniem internetu, ale łączmy to również z takimi też trochę metodami tradycyjnymi, bo książka jest bardzo wartościowa. Książka pozwala na taką pracę bardzo osobistą, na zostawianie notatek, na wracanie do pewnych rzeczy. Nie wypierajmy się nowoczesności, wręcz przeciwnie, ale też też łączmy tradycje z wymiarem nowoczesnym. Wspierajmy młodzież w rozmowach, bo co my robimy? Prowadzimy naprawdę i projekty takie profilaktyczne, działania. Na lekcjach wychowawczych omawiamy zagadnienia jako priorytet. U nas jest właśnie spędzanie czasu wolnego. W jaki sposób możemy to robić? Komunikacja z ludźmi, takie zasady dobrego wychowania.
Zdecydowanie proponuję, żeby szkoły zwiększyły takie zainteresowanie uczniem na poziomie jego codziennych aktywności, które są w przestrzeni internetowej, ale też, żeby pozwoliły uczniom przenieść trochę tego sposobu radzenia sobie z niepokojem w taką sferę aktywności w kontakcie z innymi uczniami, w kontaktach z dorosłymi, w kontaktach zwłaszcza z osobami, które w szkole są, bo szkoła stała się takim miejscem troszeczkę na uboczu. I teraz, żeby wróciła na swoje normalne tory, takie właściwe miejsce, gdzie jest i spotkanie, i bardzo dużo takiego samowychowania w przypadku starszych uczniów i wychowania ze strony nauczycieli, zwłaszcza w przypadku tych młodszych uczniów. Ważne a propos edukacji byłoby jednak zwiększenie częstości zajęć o charakterze edukacyjnym dodatkowych. Dlatego, że wzrosła bardzo wyraźnie liczba korepetycji, które uczniowie teraz biorą, zwłaszcza z przedmiotów, które są typowo korepetycyjne, matematyka, chemia.
Myślę, że tutaj potrzebne są działania takie skierowane zarówno do młodzieży, ale też do rodziców. Rozmawiamy z naszymi partnerami, czy to z poradni, czy z organizacji pozarządowych. Po pierwsze, żeby utrzymać te działania, które już prowadzimy, mające na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, jak i zastanawiamy się nad nowymi działaniami, żeby młodzieży udzielić wsparcia. Tej, która jakby potrzebuje bardziej takiego specjalistycznego, to zapewnić pomoc psychologa, pedagoga. Natomiast też zadbać o taki dobry klimat w klasie przez różnego rodzaju zajęcia. Tutaj mamy zaplecze na przykład w postaci warsztatów wprowadzonych przez Fundację Praesterno. Stworzyliśmy też taki nowy projekt razem z Fundacją Bezmiar, który polega na tym, że oferujemy aktywność fizyczną zamiast korzystania z urządzeń elektronicznych.
Co leczy ludzi? Ruch i inni ludzie. Kto jest najlepszym terapeutą dla dzieci w szkole podstawowej albo średniej? Rówieśnicy. Tutaj wielu moich kolegów się z tym nie zgodzi, ale uważam, że tak. Tu trzeba też zaznaczyć, że nie uciekniemy od technologii komputerowej, od posługiwania się tym, od nabywania informacji w ten sposób, bo to jest naprawdę bardzo cenne i dobre. Kwestią jest proporcja. Po co to robisz? Jak tego używasz? Co ty z tego masz? Do czego ty wykorzystujesz to w swoim życiu? Czy to nie jest przypadkiem jakaś proteza życia? Natomiast obserwuje się, że dla wielu ludzi to jest prawie całe życie.